Kochani, otwórzmy pierwszy list apostoła Jana na rozdziale trzecim. Dzisiaj będziemy czytali wersety od 11 do 18. To jest przesłanie, które słyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. Nie jak Kain, który pochodził od złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Bo jego uczynki były złe, a jego brata sprawiedliwe. Nie dziwcie się, moi bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą. A wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego zostającego w sobie. Po tym poznaliśmy miłość Boga, że On oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci. A kto miałby majątności tego świata i widziałby swego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, jakże może mieszkać w nim miłość Boga? Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, lecz uczynkiem i prawdą. Kochani, żyjemy w czasach, kiedy ludzie podkreślają, że istnieje wielki deficyt miłości. I często mówi się, że świat potrzebuje więcej, coraz więcej miłości. I w zupełności trzeba zgodzić się z tą diagnozą otaczającej nas rzeczywistości. Żyjemy w świecie, który nie kocha. Który nie kocha Boga, który nie kocha Chrystusa, który nie kocha Ewangelii i który nie kocha tej drogi, którą Chrystus wyznaczył, drogi posłuszeństwa wobec Ojca. I dzisiaj trzeba wiele mówić o miłości. O tej miłości, która jest prawdziwa, która wynika z Chrystusa i przez Słowo Boże wskazuje na przedwiecznego Ojca, który jest w niebie. I chociaż wszyscy się zgadzają, że potrzeba więcej miłości, to jednak czym jest miłość? Jak ona ma się objawiać? Tutaj już tej zgody nie ma. Kiedy ludzie mówią o miłości, to definicje są bardzo różne tej miłości. Dla wielu ludzi miłość została sprowadzona do sfery fizycznej i do sfery zadowolenia z cielesności. Dla innych znów miłość polega na akceptacji każdego zachowania, każdego wierzenia, każdego postępowania, każdego czynu. A sprawa jest naprawdę poważna, kiedy mówimy o miłości. Gdyż skoro Bóg jest miłością, skoro Chrystus pokazał nam miłość na drzewie krzyża, i pokazał miłość wobec przykazań przez swoje święte i pobożne życie, to zrozumienie, czym jest miłość, jest jedną z ważniejszych rzeczy w chrześcijaństwie i w życiu człowieka, który chce naśladować Chrystusa. I dlatego Jan, zwany często apostołem miłości, w wersecie 10 podkreśla wagę miłości, kiedy mówi: po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. I w zeszłym tygodniu mówiliśmy o teście chrześcijańskim, który polega na stosunku do grzechu i stosunku do Chrystusa. Dzisiaj idziemy dalej, żeby zastanowić się, jak po naszym postępowaniu wobec braci i wobec sióstr w Chrystusie można widzieć, gdzie jesteśmy duchowo i czy naprawdę chodzimy w Chrystusie. Ale musimy pamiętać, że jest to ciągłość i jest to jeden test wiary. Jest to lustro, przed którymi musimy stawać i patrzeć, czy widzimy tam naprawdę postępowanie, myślenie i wiarę Chrystusa. Dlaczego miłość braterska, miłość siostrzana jest tak ważna w Kościele? I znów apostoł Jan w wersecie 11 daje prostą i jednoznaczną odpowiedź. To jest przesłanie, które słyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. Dlatego, że jest to podstawą. Dlatego, że jest to nakazem Chrystusowym, żeby Kościół okazywał sobie miłość i potrafił rozróżnić prawdziwego brata od fałszywego. I zobaczcie, Pan Jezus w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, w wersetach od 34 do 35 powiedział: daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. I dodaję: po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Miłość na kształt miłości Chrystusa jest wyznacznikiem chrześcijan. Jest wyznacznikiem tego, czy naprawdę jesteś przyobleczony w Chrystusa. I czy Go rzeczywiście naśladujesz. Tak więc każdy chrześcijanin powinien mieć tą świadomość, że świat, że ludzie niewierzący, że ci, którzy są daleko od nowego przymierza zawartego w krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, w twoim postępowaniu wobec Kościoła mają zobaczyć uczynki Chrystusa. Mają zobaczyć Jego miłość, Jego poświęcenie, Jego oddanie, Jego determinację do tego, żeby Kościół był święty, żeby Kościół był Boży i żeby Kościół był wykonawcą objawionej w Słowie Bożym woli Boga. I do miłości wobec brata i siostry motywuje mnie miłość Chrystusa. I jedynie z miłości, którą Chrystus obdarzył ciebie, jesteś w stanie obdarzyć tą miłością innych w Kościele. Jedynie dlatego, że jak czytamy, w Nim zostaliśmy stworzeni do dobrych uczynków, jesteś w stanie naśladować Chrystusa. Ale to też świadczy, czy jesteś w Chrystusie. Czy może jesteś w upadku. A może nie jesteś człowiekiem wierzącym. I warto jest głęboko zastanowić się nad praktycznymi skutkami nowego przykazania, o którym mówi Pan Jezus. I jaka tam ma być miłość? Jak mamy kochać brata i siostrę? Jak mamy służyć w tej miłości Kościołowi? Odpowiedź znów jest bardzo prosta. Mamy być jak Chrystus. Ale ktoś mi powie, co to, kochany bracie, znaczy? Jeśli chcemy zobaczyć, jaka ma być miłość, musimy otworzyć hymn do miłości. 1 Koryntian, 13 rozdział i przeczytać wersety od 4 do początku wersetu 8. I kiedy będziesz to czytał, bracie, siostro, zastanów się, czy to charakteryzuje twój stosunek do ludzi, którzy naśladują Chrystusa dzisiaj. Czy to masz? Czy jeszcze musisz pracować i uśmiercać swój grzech i Adamową naturę, żeby natura Chrystusowa zwyciężała w tobie? Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa, miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą, nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko znosi. Wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma, miłość nigdy nie ustaje. I kiedy patrzymy na te cechy, na te cnoty, które wiążą się z prawdziwą miłością, nie możemy nie dostrzec, że są to cechy Chrystusa, który zostawił całą chwałę, którą miał u Ojca, i przyszedł na ziemię, żeby pokazać, co to znaczy kochać. Co to znaczy kochać Boga i co to znaczy kochać lud Boży, który nie szukał swego, który do końca, a końcem była śmierć na krzyżu, pokazał, czym jest miłość i jak ma się wyrazić. I takie cechy muszą charakteryzować chrześcijan w swoich wzajemnych relacjach. I musimy do tego dążyć. Oczywiście łatwo powiedzieć, ja mam trudny charakter, ja tego nie potrafię. Ale pytanie jest, czy jesteś w Adamie, czy jesteś w Chrystusie? I czyj charakter ma się objawiać w życiu człowieka wierzącego? Charakter upadłego człowieka, czy charakter nowego Adama Chrystusa z jego miłością, z jego wiernością, z jego trwałością, która powoduje, że on nie odrzuci precz żadnego człowieka, którego Bóg mu przeznaczył, jego postanowień. I miłość, o której tutaj mówi Jan, o której mówił Chrystus, o której czytamy na kartach Biblii od samego początku, jest rezygnacją. Jest rezygnacją z siebie samego na rzecz dobra drugiej osoby. Jest poświęceniem. Jest pójściem na krzyż. Jest nie szukaniem swego, ale szukaniem dobra tego, którego Bóg przeznaczył ci na brata czy na siostrę. Miłość jest rezygnacją z własnego komfortu. Chrystus, będąc u Ojca, miał wielki komfort i porzucił całą chwałę i przyszedł na ziemię w postaci człowieczej, żeby okazać prawdziwą miłość wobec Boga i wobec Jego ludu. I pamiętajmy, prawdziwa miłość nie wynika z naszych cnót, lecz z cnót Bożych i z cnót Chrystusowych. I skoro myślę, że wszyscy się zgodzą, że cechy miłości Chrystusowej są doskonale w hymnie do miłości opisane i one były mocno widoczne w czasie ziemskiej posługi Chrystusa, to są to cechy Kościoła. Są to cechy, kiedy budujemy zbór, kiedy rozwiązujemy konflikty, kiedy sobie usługujemy i kiedy jesteśmy razem, gdyż Kościół jest ciałem Chrystusa. Jest tym i każdy z nas jest członkiem tego ciała i podlegamy Jego myśleniu, Jego działaniu i Jego woli. I jak to jest ważne, widzimy w wielu listach apostolskich. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale, w wersecie 15 ma taki okrzyk: niech trwa braterska miłość. I to jest okrzyk Kościoła od wieków. Kościoła, który przechodził uciski, Kościoła, który przechodził reformację, Kościoła, który był doświadczany we wszystkim i wtedy miłość zarówno do Boga, jak i do braci była doskonale widoczna. Kiedybyśmy spojrzeli na XVI-wieczną Genewę, która przyjmowała wielu chrześcijan, którzy uciekali z ówczesnej Europy, to tam była miłość. Przyjmowali ich, otaczali opieką i okazywali to, że są rodziną, chociaż mówili różnymi językami, pochodzili z różnych narodów i byli ludźmi o różnym statusie społecznym. I trzeba wyraźnie zaznaczyć, że miłość braterska dotyczy Kościoła. Dotyczy tych, którzy są w jednej Bożej rodzinie i jest naszym podstawowym obowiązkiem. Skoro jest tak, jak czytamy w 8 rozdziale listu do Rzymian, że Chrystus jest pierworodnym między wieloma braćmi, to miłość braterska ma być skierowana najpierw do Kościoła i jedynie do Kościoła, bo to są nasi bracia i siostry w Chrystusie. Jednak w Kościele czasami jest problem, żeby zdefiniować, kto jest bratem, a kto nie jest. Kto jest wierzący, a kto nie jest. Ale dzięki Bogu mamy Słowo. I w tym Słowie jest jasna definicja tego, kim jest brat, kim jest siostra, kim jest matka, którą dał Chrystus. A definicja Chrystusa jest definicją niepodważalną, bo wierzymy i wiemy, że On, żywe Słowo Boga, jest też Bogiem. I w Ewangelii Marka, w 3 rozdziale, w wersecie 35, czytamy: kto bowiem wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, moją siostrą i moją matką. I czy tak definiujemy naszą najbliższą rodzinę? Czy Kościół jest tym, co jest nam najbliższe? Czy ci, którzy realizują wolę Bożą, którzy podporządkowują się Słowu Bożemu, którzy idą za Chrystusem, którzy głoszą zbawienie z łaski i którzy ciągle są wpatrzeni w Pana i słuchają Jego i wykonują Jego słowa, rzeczywiście są Twoim bratem, Twoją siostrą, Twoją matką? To ich masz otoczyć miłością, troską i za nich odpowiadasz. Miłość braterska dotyczy tak naprawdę ludzi, którzy wypełniają wolę Bożą, która jest objawiona w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu. I fundamentem miłości braterskiej są doktryny apostolskie, jest nauczanie Biblii. Tak jak czytaliśmy na początku list Jana, w 1 rozdziale, werset 3, Jan pisał: to, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy mieli z nami społeczność. A nasza społeczność to społeczność z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Podstawą, fundamentem społeczności, miłości braterskiej, więzi jest doktryna apostolska. Widzimy to w pierwszym kościele, w zborze jerozolimskim, gdzie było podkreślone, że trwali w nauce apostolskiej i w społeczności. I poza Słowem Bożym nie ma żadnego fundamentu. Bo podstawą więzi braterskiej, miłości braterskiej jest Słowo Boże, jest doktryna, jest nauczanie apostołów. I co prawda, tak jak mówiliśmy, chrześcijan poznajemy po właściwej doktrynie. Poznajemy po stosunku do grzechu, po stosunku do Chrystusa. I pochodną tych rzeczy jest stosunek do siebie nawzajem. To przypomina budowlę, kiedy bez jednego elementu nie będzie kolejnego elementu i nie można nic wyprzedzić. Wyobraźcie sobie samochód z samym silnikiem. Silnik dobra rzecz, ale potrzebny jest cały konstrukt, żeby to mogło jechać i funkcjonować. I ważne jest, abyśmy starali się z całych naszych sił mieć właśnie właściwe, chrystusowe nastawienie do braci i sióstr w Kościele, żebyśmy potrafili, tak jak Chrystus, powiedzieć, kto jest dzieckiem Bożym, a kto diabelskim. On jasno definiował te rzeczy i żebyśmy służyli sobie nawzajem zgodnie z wzorcem, który dał nam Chrystus. Wzorzec jest jasny. Tym wzorcem jest pierworodny między wieloma braćmi Jezus Chrystus. I Jan pisze o dwóch wzorcach, które funkcjonują w Kościele. Z jednej strony jest to wzorzec Chrystusa, z drugiej strony jest to wzorzec Kaina. I zaraz temu się przyjrzymy, bo to nam pozwala odróżnić, kto jest prawdziwy, a kto jest fałszywy. Bo Kościół od samego początku był atakowany i przyszli różni ludzie, którzy chcieli wypaczyć naukę Chrystusową. I zobaczcie, 1 list Jana, 3 rozdział, wersety 12-13. Nie jak Kain, który pochodził od złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Bo jego uczynki były złe, a jego brata sprawiedliwe. Nie dziwcie się, moi bracia, jeśli świat was nienawidzi. Z jednej strony widzimy, i tak ma być w Kościele, ma być miłość taka, jaką miał Chrystus. Ale z drugiej strony już w czasach Jana byli ludzie, którzy postępowali jak Kain. I musimy pamiętać, że naszym zadaniem nie jest doświadczanie naszych braci i sióstr. Nie jest to, żeby oni przez nas cierpieli, lecz mamy w miłości im posługiwać. Jan Kalwin stwierdził kiedyś, nie możemy ranić, urągać, szydzić, gardzić lub w jakikolwiek sposób obrażać jednego z naszych braci bez równoczesnego ranienia, urągania, szydzenia i odrzucania w nim Chrystusa. Nie możemy poróżnić się z naszymi braćmi bez jednoczesnego poróżnienia się z Chrystusem. Nie możemy miłować Chrystusa bez miłowania Go w naszych braciach. Czy dostrzegasz w bracie Chrystusa? Czy go tak traktujesz? Czy jak Kain nienawidzisz swojego brata? I jesteś od niego, na niego zdenerwowany czy zły? I musimy sobie zdawać sprawę z tego, że świadome urąganie, szkodzenie dzieciom Bożym świadczy o tym, że nie jesteśmy częścią prawdziwego Kościoła, lecz że jesteśmy częścią tej rzeczywistości, która szkodzi Kościołowi, a która zwie się światem, a szkodzi Kościołowi, bo nienawidzi Chrystusa. I dobitnie świadczy o tym fakt, że apostoł Jan pisze, że nie możemy postępować jak Kain. Co to znaczy? Wiemy, że Kain zabił swojego brata Abla. Dlaczego go zabił? W Księdze Rodzaju w 4 rozdziale, wersetach 4-5 czytamy: Pan wejrzał na Abla i jego ofiarę, lecz na Kaina i jego ofiarę nie wejrzał. Kain rozgniewał się bardzo i spochmurniała jego twarz. On zazdrościł. A czytamy, że miłość nie zazdrości. On nie postępował właściwie, a miłość zawsze postępuje właściwie. On spodziewał się złego. Miłość nigdy złego się nie spodziewa. Kain zazdrościł, a zazdrość pchnęła go ku morderstwu. Również w Kościele może się zdarzyć, i niestety zdarza się, że jeden może zazdrościć drugiemu. Może zazdrościć talentu, może zazdrościć umiejętności, może zazdrościć majątności, a może zazdrościć sprawowanego urzędu. I czasami w zborach ludzie o to toczą wojny. I nie ma zgody, nie ma miłości, tylko jest nienawiść i jest niszczenie zamiast budowania ciała Chrystusowego. I pielęgnowanie złych uczuć, zazdrości, niechęci prowadzi do duchowej tragedii. I z takich myśli, jeśli masz, musisz się upamiętać. Musisz wyznać je Bogu jako grzech i prosić, żeby On pomógł ci to zwyciężyć, a jedynie w Chrystusie, a nie w Kainie jest zwycięstwo. W Kościele powinniśmy się cieszyć właśnie, że mamy różne dary, różnych ludzi, różne umiejętności, różne talenty, bo jak pisze apostoł Paweł w 1 Koryntian w 12 rozdziale w wersetach od 18 do 20. Bóg umieścił członki w ciele każdego z nich tak, jak chciał. Gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem wiele jest członków, lecz jedno ciało. Jeśli masz jakiś talent, a brat ma inny, to cieszmy się z tego, że możemy się uzupełnić. I istnieją tak naprawdę tylko dwie reakcje na wiarę chrześcijańską, na innych wierzących. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, ten będzie kochał ludzi wierzących. Będzie pragnął kontaktu z nimi, społeczności z nimi, będzie pragnął im pomagać, będzie pragnął się za nich modlić i będzie kochał ich tak, jak ukochał Chrystusa. A jeśli człowiek żyje i postępuje niczym Kain, ten będzie nienawidził naśladowców Chrystusowych. I dlatego Jan pisze dalej w wersetach 14-15. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą. A wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego, zostającego w sobie. I wiecie, te słowa brzmią dziwnie. Jeśli zdajemy sobie sprawę, że były skierowane do ludzi wierzących, że ten list był odczytywany w kościołach. Bo przecież jest oczywiste, że jeśli przeszliśmy ze śmierci do życia, to miłujemy. Ale dlaczego Jan pisze o nienawiści, o morderstwie? Dlaczego wcześniej mówi o Kainie? Dlaczego to robi? Bo pamiętajmy, że od samego początku Kościół był szturmowany przez siły zła. Różni heretycy zawłaszczali całe zbory, odrzucali drogę Chrystusową, odrzucali Ewangelię łaski, odrzucali apostołów, odrzucali Słowo Boże. I na przykład Jan w trzecim swoim liście, w wersetach 9-11 pisze: napisałem do Kościoła, lecz Diotrefes, który chce być pierwszym wśród nich, nie przyjmuje nas. Dlatego jeśli przybędę, przypomnę jego uczynki, których się dopuszcza, gdy nas obmawia złośliwymi słowami, a nie poprzestając na tym, sam braci nie przyjmuje, a nawet zabrania tym, którzy chcą ich przyjąć i wyrzuca ich z Kościoła. Umiłowani, nie naśladuj. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, lecz tego, co dobre. Kto czyni dobrze, jest z Boga. Kto zaś czyni źle, nie widział Boga. Kochani, po tym się poznaje też. Jak postępujesz? Zobaczcie, nie szanowano autorytetu apostołów. Nie przyjmowano nawet tych, których oni posłali, a nawet wyrzucano z kościołów tych, którzy przyjmowali wysłanników apostolskich. Tych, którzy przychodzili z nauczaniem, przychodzili z listami apostolskimi, przychodzili z rozporządzeniami od apostołów. Nie chciano ich słuchać. I niestety w kościele widzialnym widzimy prawdziwy kościół, ale też są tam potomkowie Kaina, którzy nie mają prawdziwej miłości Chrystusa. I musimy umieć to rozróżnić. I musimy pamiętać, że za dobrą teologią musi iść dobre życie. Za miłością do Boga musi iść miłość do dzieci Bożych. I wyraźnym świadectwem zrodzenia z woli Bożej jest miłość do braci. Jest umiejętność rozpoznawania tego, kto jest z Boga. Natomiast każdy, kto nienawidzi prawdziwych chrześcijan, jest człowiekiem pokroju Kaina. Jest mordercą. Jest tym, który przeciwstawia się prawdzie. I Jan odnosi się tu do słów Chrystusa z kazania na górze. I może otwórzmy Ewangelię Mateusza, 5 rozdział i przeczytajmy wersety od 21 do 26. Pan Jezus mówi: słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał. A kto by zabił, podlega sądowi. Lecz ja wam mówię, każdy, kto się gniewa na swego brata bez przyczyny, podlega sądowi. A kto powie swemu bratu raka, podlega radzie. A kto powie głupcze, podlega karze ognia piekielnego. Jeśli więc przyniesiesz swój dar na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar tam przed ołtarzem, idź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i ofiaruj swój dar. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, póki jesteś z nim w drodze, aby przeciwnik nie wydał cię sędziemu, a sędzia strażnikowi, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. Gniew, nienawiść są grzechem i nie mogą być w ciele Chrystusa. Skoro czytamy, że Chrystus był podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, to jest oczywiste, że w Kościele, który jest ciałem Chrystusa, nie ma miejsca i tolerancji na jakikolwiek grzech. Jest to tak poważna sprawa, że Bóg będzie sądził i że Bóg zniszczy tych, którzy rzeczywiście tej miłości braterskiej nie mają. I pamiętajmy, że chrześcijanie mają o siebie dbać. mają za siebie odpowiadać. I często jest tak, że chrześcijanie bardziej są skoncentrowani na tym, żeby pomagać ludziom ze świata, niż są skoncentrowani, żeby nawzajem okazywać sobie miłość braterską. Często to się nazywa, że robi się to dla ewangelizacji, zapominając, że pierwsza i podstawowa sprawa to jest obowiązek wobec rodziny, którą daje ci Bóg. Widzimy to w czasie, kiedy widzimy rodziny fizyczne. Odpowiadamy za dzieci, które nam daje Bóg i o nie się troszczymy. I identycznie ma być w Kościele Bożym. Odpowiadamy za dzieci, które Bóg przydaje do tego Kościoła. Dlatego apostoł Paweł w liście do Galacjan w 6 rozdziale, w wersecie 10 pisał: dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. I czy naprawdę domownicy wiary są dzisiaj są tymi, na których się koncentrujesz i których kochasz i o których dbasz? I identycznie mówi tutaj Jan, kiedy mówi o praktycznym aspekcie miłości chrześcijańskiej. W 1 Jana, 3 rozdziale, w wersetach od 16 do 18. Po tym poznaliśmy miłość Boga, że On oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci. A kto miałby majątności tego świata i widziałby swego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, jakże może mieszkać w nim miłość Boga? Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, lecz uczynkiem i prawdą. I z tych słów wynika wyraźnie, że miłość braterska wyraża się w dwóch ważnych aspektach. Po pierwsze, w gotowości oddania swojego życia za braci. I po drugie, w gotowości oddania swoich majątności, kiedy bracia i siostry będą rzeczywiście w potrzebie. I Pan Jezus tuż przed swoim ukrzyżowaniem powiedział słowa, które są zapisane w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, wersetach 12-14. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tego, gdy ktoś kładzie swoje życie za swoich przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przykazuję. I jeśli Chrystus jednoznacznie nakazał miłować braci, jednoznacznie nakazał oddawać życie za nich, to jeśli jesteś przyjacielem Chrystusa, jeżeli On jest twoim pierworodnym bratem, to ma to determinować twoje życie i twoje postępowanie. I zwróćmy uwagę, że Pan Jezus mówi to naprawdę tuż przed swoją męczeńską śmiercią i tuż przed tym, kiedy nawet Ojciec na drzewie krzyża odwrócił się od jego ludzkiej natury i go obarczył odpowiedzialnością za grzech jego ludu. I Chrystus zwraca uwagę, mówi: i wy bądźcie gotowi na to samo, żeby zaprzeć się siebie samych i żeby oddać życie za brata i za siostrę. Jest to pokazanie, jak kochać. I jeśli chcesz zobaczyć miłość braterską, spójrz na krzyż Golgoty. Spójrz na Chrystusa i zadaj sobie pytanie: czy ja tak kocham ludzi w Kościele? Czy ja kocham tych, których Ojciec wybrał, Chrystus usprawiedliwił, a Duch Święty przekonał o grzechu, sądzie i sprawiedliwości? Czy ja jestem ukrzyżowany z Chrystusem, czy też nie? I czytaliśmy dzisiaj ważny fragment z listu do Rzymian, 5 rozdział, wersety od 6 do 8. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Choć rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, jednak za dobrego może ktoś odważyłby się umrzeć. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I pomyślcie, Chrystus umiera za wrogów, umiera za bezbożników, umiera za grzeszników. On święty umiera za to, co jest skalane. On posłuszny umiera za buntowników. A nam mówi tylko, żebyśmy byli gotowi umrzeć za braci, których On usprawiedliwił, których On oczyścił, których On ożywił. Nie wymaga aż takiego poświęcenia. Bo to On zrobił. A czasami jest to trudne. I wtedy sobie myślę, że skoro Chrystus był gotowy umrzeć za mnie, kiedy byłem dalekim od przymierza z Bogiem, bezbożnikiem, grzesznikiem i wrogiem Boga, to ja powinien być tym bardziej gotowy umrzeć za tych, którzy są dziećmi Bożymi, którzy są w przymierzu z Bogiem i którzy kochają Boga. Naprawdę o wiele łatwiej. Mamy oddawać życie za braci. Co to oznacza? W wielu miejscach na świecie oznacza to śmierć. Oznacza to więzienie. Oznacza to tortury i oznacza wiele problemów. Tak było w historii, tak jest teraz. My żyjemy w takim czasie i w takim państwie, gdzie fizycznie nie oddajemy naszego życia na krzyżu czy w więzieniu. Ale oznacza to, że mamy być gotowi nie szukać swego. Mamy być gotowi zrezygnować z naszego życia. Mamy być gotowi wyjścia ze strefy swojego komfortu, prywatności, żeby służyć Kościołowi. W jakiejś mierze przypomina to postępowanie rodziców, którzy rezygnują z komfortu, którzy w środku nocy się budzą, żeby nakarmić dziecko, którzy rezygnują, żeby kupić sobie, powiedzmy, nowe spodnie, kiedy dziecku trzeba coś kupić. Przypomina to postępowanie rodziców, którzy nie szukają swojego dobra, ale dziecka dobro stawiają ponad swój własny interes. I co to oznacza w praktyce? W praktyce to oznacza, że najcenniejszy mój czas modlitwy jestem w stanie oddać, żeby modlić się za moich braci i siostry. W praktyce to oznacza, że jestem gotowy oddać mój prywatny czas na przygotowanie usług, na przygotowanie kazań. Oznacza to, że jesteśmy w stanie gościć siebie w domach, że jesteśmy w stanie sobie usługiwać tymi talentami, umiejętnościami i darami, które posiadamy. Polega to też na tym, że pieczemy sobie ciasta. Wiecie, to są drobne rzeczy i wielkie rzeczy, ale tak naprawdę każda wielka rzecz rozpoczyna się od drobnej. Bo jeśli nie jestem w stanie oddać pół godziny z mojego czasu dziennie, żeby usłużyć Kościołowi, to jakże pójdę do więzienia na 30 lat za ten Kościół? Jeśli nie jestem w stanie znaleźć czas, żeby zrobić coś dla mojego zboru, to jakże się zdecyduje pójść na szafot, jeżeli taka będzie cena bycia częścią Kościoła. W latach 70. w Iranie mieli problem w wielu zborach, bo pastorów za chrzest ludzi karano śmiercią. I wielu pastorów nie chrzciło. I to nie jest miłość braterska. Kiedy stawiasz wyżej swoje życie ponad obowiązek, który Bóg nałożył ci wobec innych dzieci Bożych. Wiecie, łatwo jest wytykać komuś błędy, ale pomyśl, czy naprawdę oddajesz swoje życie. W tym aspekcie, w którym możesz, w tym aspekcie, który dotyczy ciebie dzisiaj w tym miejscu. Czy usługujesz? Czy usługujesz talentami, umiejętnościami? Czy gdy o coś jesteś poproszony w zborze, to zrobisz, żeby dla zboru usłużyć? Może rzeczą małą, błahą, ale rzeczy małe Jak to powiedział kiedyś Augustyn, naprawdę są małe, ale być wiernym w małym to jest wielka rzecz. I okazywać w tym miłość wobec Boga i ludzi. I nie chodzi tu o jakiś sentyment. Nie chodzi tu, żeby płakać nad sobą, ale żeby żyć dla siebie. Nie chodzi tu, że jak zobaczę brata Darka, to od razu moje serduszko staje się takie mięciutkie i mam motylki w brzuszku. Ale chodzi o to, że czuję się odpowiedzialny za niego. I chcę nieść razem z nim jego brzemiona. I chcę mu służyć tak, jak Chrystus mi służy. I o tym, że miłość chrześcijańska nie jest taka sentymentalna i emocjonalna, bardzo pięknie pisze apostoł Paweł w 12 rozdziale listu do Rzymian. Wersety od 9 do 11, później 13 i później od 15 do 16. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się tego, co dobre. Miłujcie się wzajemnie miłością braterską, wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu szacunku. W pracy nieleniwi, pałający duchem, służący Panu, wspomagający świętych w potrzebach, okazujący gościnność. Radujcie się z tymi, którzy się radują, a płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie miejcie o sobie wysokiego mniemania, ale się ku niskim skłaniajcie. Nie uważajcie samych siebie za mądrych. Chodzi o pracę. Chodzi o usługiwanie. Chodzi o pomoc. Chodzi, że już nie żyję dla siebie. I nie ja i moje potrzeby są w centrum, ale w centrum jest Chrystus. A jak w centrum jest Chrystus, to w centrum jest Jego Kościół. Bo patrząc się na Kościół, patrząc się na każdego człowieka wierzącego, widzę członek Chrystusa. Widzę tego, za którego On umarł, którego On usprawiedliwił, którego On zbawił. I oddawanie życia oznacza, że nie żyjemy dla siebie, nie żyjemy dla swojej fizycznej rodziny jedynie, nie żyjemy dla swojego rozwoju, ale żyjemy dla Chrystusa. Jego kochamy i Jemu okazujemy tą miłość. A dzisiaj widocznym ciałem Chrystusa na ziemi jest Kościół. Nie jakieś widzenie, tylko Kościół, z którym Chrystus się identyfikuje. Zapewne doskonale pamiętacie, że Saul z Tarsu, kiedy jechał do Damaszku, żeby prześladować Kościół, usłyszał od Chrystusa słowa: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Kto dotyka Kościoła, dotyka Chrystusa. Kto służy Kościołowi, służy Chrystusowi. I Chrystus wyraźnie o tym mówi, kiedy mówi: zaprawdę powiadam wam, to, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnie uczyniliście. I teraz pomyślcie, czy byście oddali swoje życie dla Chrystusa. Każdy powie: tak, oddam. Czy byście dla Niego usługiwali? Czy byście dla Niego byli w stanie poświęcić godzinę, dwie, trzy, pół godziny, 15 minut dziennie? I każdy powie: tak. No to ma być to widoczne w Kościele. Bo to jest ciało Chrystusowe. To jest Chrystus żywy. I święty Jan zdawał sobie sprawę, że miłość do Chrystusa jest widoczna i manifestuje się w miłości do członków Jego Kościoła. Dlatego też pisze w 17 wersecie: a kto miałby majątności tego świata i widziałby swego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, jakże może mieszkać w nim miłość Boga? Czy może? Tak naprawdę nie. Czy taki człowiek wierzący jest? Jakub odpowiada w swoim liście w 2 rozdziale, w wersetach od 15 do 16, że taki człowiek ma wiarę martwą. Mówi: gdyby brat albo siostra nie mieli się w co ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia, a ktoś z was powiedziałby im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, jaki z tego pożytek? Jaki pożytek z miłości, kiedy nie jest ona okazywana? Jaki pożytek z rodziców, kiedy nie dbają o dziecko? Jaki pożytek z kościoła, który nie jest rodziną? Żaden. Absolutnie żaden. Wiara rodzi nadzieję, nadzieja rodzi miłość. Miłość jest widoczna w Kościele, w jego życiu, w jego postępowaniu, w jego posługiwaniu. Chcesz zobaczyć stan swojej wiary? Czy jest żywa, czy martwa? Czy wymaga może wskrzeszenia przez Chrystusa? Sprawdź swój stosunek do swego lokalnego zboru. Sprawdź swój stosunek do naśladowców Chrystusa, którzy chcą i naśladują Jego. Zadaj sobie też pytanie, czy potrafisz odróżnić prawdziwych braci od fałszywych na podstawie nauczania apostolskiego, ale też czy kochasz praktycznie? Czy chcesz z Kościołem spędzać czas na wspólnym studiowaniu Słowa, na uwielbianiu Boga i czy jesteś gotowy do służenia? Tam, gdzie Bóg cię postawi i w taki sposób, w jaki cię postawi. Może na sprzątaniu miejsca, gdzie Kościół się zgromadza, może na mówieniu kazań, a może na odwiedzaniu chorych ze zboru i usługiwania im w domu. I czy naprawdę związałeś swoje życie z Chrystusem? Bo jeśli tak, to jesteś związany organicznie z Kościołem. I Pan Jezus stwierdził wyraźnie, że Jego uczniów poznaje się po miłości wzajemnej. Więc posłuchajmy tego, co mówi Jan do chrześcijan i miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą.